Porozmawiajmy teraz o pewnej dobranocce. Wszyscy czekali na niedzielę. To były lata 80., 90. W niedzielę zawsze był Walt Disney obecny i to też świetna animacja, na którą wszyscy czekali. Chociaż pamiętam, w późniejszych latach o tej porze pojawiały się Smurfy. To też kolejny etap dobranocek, które też uczyły, bo i też wspaniały był dobór aktorów, którzy byli głosami. Właśnie między innymi Gargamela, pan Wiesław Drzewicz, który zawsze krzyczał, jak ja nie cierpię tych Smurfów, prawda? I porozmawiajmy teraz o tych dwóch etapach dobranocek niedzielnych. Walt Disney, ale z drugiej strony też europejska animacja, czyli Pejo.
To w ogóle było pomyślane w ten sposób, że te niedzielne dobranocki miały być czymś innym niż to, co leciało w tygodniu, stąd właśnie sięgnięcie po te zachodnie wzorce. W przypadku dobranocki Disneya, my mieliśmy swego czasu wystawę czasową w ogóle związaną z dobranockami Disneya, to jest temat rzeka. Disney uchodzi za jednego z pionierów animacji, chociaż znawcy podkreślają, że nie do końca tak było, natomiast bohaterów stworzył kultowych. U nas też w muzeum ich spotkamy, Kaczor Donald, oczywiście Myszka Miki. To są właściwie postacie znane na całym świecie. Natomiast ja bym się do tych Smurfów odniósł, bo to jest bardzo ciekawy w ogóle przypadek animacji, w ogóle pomysłu, który wyszedł z Europy, przetworzony został w Stanach i na cały świat tak naprawdę się rozwinął. Taki dobranocek jak Smurfy, czyli takich z przełomu 80. i 90. lat, jeszcze bym dodał do tego Pszczółkę Maję, która chociaż troszkę wcześniej debiutowała, ale to też jest przykład animacji globalnej i Muminki. Ja prywatnie zawsze te trzy przykłady daję właśnie Smurfy, Muminki i Pszczółkę Maję, bo to jest nowy etap w dziedzinie dobranocki. To nie były bajki, które były tworzone w krajach właśnie byłego Związku Radzieckiego, czy takie stricte dobranocki, tylko to były bajki tworzone jakby przez międzynarodowe gremia i dotarły właśnie do nas za pośrednictwem tych dobranocki, tak były wyświetlane. W przypadku Smurfów pomysł oczywiście narodził się od Pierre'a Clifforda, czyli od Pejo. Wyszedł z Belgii, natomiast Hanna-Barbera to przetworzyła i jakby Smurfy przeniosła na ekran, na srebrny ekran i one tak trafiły do nas. Ze Smurfami jest w ogóle taka ciekawostka, że nie wiem, czy pan wie, ale postacie wszystkich Smurf kobiet, czyli i Sasetki, jednej ze Smurfików, i Smurfetki, która była początkowo w ogóle brunetką, stworzył Gargamel, więc często sobie tak właśnie żartujemy ze starszymi naszymi zadającymi, że sobie warto odpowiedzieć, jak to się stało, że Gargamel stworzył wszystkie Smurf kobiety. Natomiast fakt jest taki, że jest to bajka znana na całym świecie, zresztą non-stop pojawiają się jakieś nowe filmy właśnie w 3D o Smurfach. Z Pszczółką Mają jest bardzo podobnie. Z Pszczółką Mają jeszcze taką jedną ciekawostkę mogę opowiedzieć. To jest najstarsza bohaterka dobranockowa, jaką możemy spotkać w muzeum. Mówię najstarsza, dlatego że w przypadku większości dobranocek trzeba brać pod uwagę dwie daty powstania. Datę powstania pierwowzoru literackiego, czyli całej postaci, i datę emisji telewizyjnej. I Pszczółka Maja powstała w 1912 roku, czyli jeszcze przed I wojną światową. I to jest bajka niemiecka w ogóle. Polacy myślą, że Zbigniew Wodecki śpiewał piosenkę, to jest w ogóle polska bajka, a to jest bajka, którą robili w dużej mierze animacje Japończycy w ogóle, i z Azji, można powiedzieć, się wywodzi ten styl. Czesi przygotowali słynną muzykę, czyli Karel Gott, natomiast to właśnie Niemiec wymyślił Pszczółkę Maję, Waldemar Bonsels, i tak naprawdę jest to bajka niemiecka.
Porozmawiajmy jeszcze, bo dotknął pan też ważnego tematu, czyli Hanna-Barbera, bo to przecież też bardzo duże amerykańskie studio, między innymi Flintstonowie, i też bardzo dobry między innymi wkład polskich aktorów dubbingowych, w większości już nieżyjących, Fred Flintstone i ten jego taki tubalny głos, no ale to też troszeczkę inne czasy, czy słynny pies, który pochodził również z tego studia, więc naprawdę jest tych bajek amerykańskich dużo. Z jednej strony Disney, z drugiej strony studio Hanna-Barbera.
A ja bym jeszcze dodał, że jeszcze z trzeciej strony polskie studia filmowe, czyli Semafor, Bielsko-Biała i Warszawa. Mieliśmy kiedyś taką panią, gościła u nas w cyklu spotkań autorskich, pani Burek, i ona nawet też współpracowała ze studiem, z tego co pamiętam, ze studiem Hanna-Barbera. Polscy rysownicy byli tak cenieni, że oni też wchodzili w kontakty takie już profesjonalne właśnie z studiami z zachodu Europy. Bo tak jak już powiedziałem, polska animacja to jest naprawdę kunsz i to się liczyło na świecie, dalej się liczy. Natomiast to, co pan pyta, widać różnicę między spojrzeniem na animację zza oceanu, czy w ogóle z zachodu Europy, a na spojrzenie na animację tutaj u nas. Tacy twórcy jak Władysław Nechrybecki czy pan Lechosław Marszałek, którzy byli pionierami, można powiedzieć, animacji tej rysunkowej w studiu właśnie w Bielsku Białej, pokazują, że w sposób bardzo prosty, bardzo prostą kreską można oddawać niezliczoną ilość emocji, zachowań. Przykładem jest Bolek i Lolek, to jest naprawdę prosta animacja, ale nie prostacka, bo trzeba rozróżnić prostą animację od prostackiej animacji. Podobnie rzecz się ma z innymi twórcami, już takim, można powiedzieć, wymiernikiem, bo też prezentujemy jego lalki, jest Witold Giersz, malarz ekranu, tak się o nim mówi. On stworzył taką animację Oczekiwanie, my prezentujemy w gablocie właśnie oryginalne lalki, i to jest animacja lalkowa dla dorosłych, aczkolwiek jakby tam nie ma przemocy, więc dzieci też mogą oglądać, gdzie lalki zostały wykonane w ogóle z serwetek restauracyjnych na drucianych szkieletach, co też jest absolutnym ewenementem.
Chciałbym zapytać się teraz o ilość tych postaci bajkowych. Ile dobranocek jest w waszym muzeum, bo powiedział pan o eksponatach, natomiast jeżeli podzielić to wszystko na te wszystkie bajki, które znamy z małego ekranu, to ile tych bajek jest?
To jest pytanie bardzo trudne i powiem szczerze, ciężko mi na nie będzie odpowiedzieć, dlatego że, tak jak powiedziałem, dobranocek, które wyświetlane były w paśmie dobranockowym, jest ponad 100, 111, nieco ponad. Natomiast my tych wszystkich bohaterów kultowych mamy wszystkich, to znaczy znajdzie pan u nas oczywiście Bolka i Lolka, Reksia, większość bajek ze studia w Bielsku. Mamy też takie oldschoolowe eksponaty, jak właśnie z Gucia i Cezara, z Gapiszona. Mamy dużo Czechosłowacji, ale na przykład nie mamy Pieska w kratkę oryginalnego.
A to też kultowa bajka swego czasu.
To też jest dobranocka. Oprócz z Plastusia mamy tak naprawdę kilka eksponatów, głównie oryginalną lalkę, czyli prawdziwego Plastusia, ale nie jest to jakiś pokaźny zbiór. Mało eksponatów mamy na przykład z dobranockich sąsiadów, Pata i Mata, więc to nie jest tak, że ten zbiór jest skończony. My cały czas liczymy na to, że nasi goście czy dobrodzieje Muzeum Dobranocek będą po prostu nam te rzeczy jakby podsyłać i te zbiory się będą rozbudowywać. Nie ma też dużo, podejrzewam, tych dobranocek, które z krajów francuskojęzycznych właściwie wspomniane, Wyspa Niedźwiedzi. Mało mamy też kadrów oryginalnych i w ogóle produkcji właśnie studia Hanna-Barbera. Ze Smurfów mamy tylko jeden kadr na przykład. Z Muminków też eksponaty bardziej dotyczą takich gadżetów niż samych materiałów poprodukcyjnych. To samo z Pszczółką mają. Generalnie polskie bajki i polskie zbiory są mocne. Tutaj mamy właściwie większość tych bohaterów dobranockowych i te wieczorynki się tu będą pojawiać w dobrej reprezentacji, a za granicą jest trochę trudniej, ale my cały czas współpracujemy właśnie i próbujemy ściągnąć oryginalne materiały, choćby z Wilka i Zająca. Dobrze też jest reprezentowany Kiwaczek, czyli Czeburaszka, to też jest taka radziecka animacja, aczkolwiek też mówimy tu bardziej o gadżetach i przedmiotach codziennego użytku niż materiałach produkcyjnych.